Dzień dobry, za konsoletą Krzysztof Mysiak, przy mikrofonie Agata Zalewska, a dziś mamy już mróz, coraz lepsza pogoda dla morsów. No i właśnie, w ostatnich latach wiele badań wskazuje, że morsowanie hartuje nie tylko ciało, ale i ducha. Zimne kąpiele połączone z technikami oddechowymi i medytacją, na przykład dla Wima Hofa, zwanego także człowiekiem lodu, stały się sposobem na szczęście. No to jak dalece dzięki tej metodzie możemy zapanować nad umysłem i wpłynąć na nasz mózg? O tym już za chwilę.
Czas zuchwałych.
A dziś moim gościem jest nie kto inny jak prezes Lubelskiego Klubu Morsów, Paweł Drozd. Cześć Pawle.
Cześć, witam.
Idealna pogoda? Nie, to jeszcze chyba dla ciebie za mało. To
nie,
zero
sezon. Super, super. Nie wiem, czy widziałaś. Musiałem z rana wrzucić filmik i było minus 5 stopni, więc pobiegłem do Przerębla.
Już jest dobrze, tak? Minus 5, tak?
To jest minus 5, okay. Woda 1.
Przyszedłeś w krótkich spodenkach, oczywiście w koszulce z krótkim...
I w zimowych sandałach.
I w
Znak rozpoznawczy, od 3 lat zimowe sandały.
Ale przeszedłeś się tylko z auta do radia?
Nie, tak
do radia.
Cały rok.
Ale z auta do jakiegoś tam punktu, nie to, że przechodzisz
tak,
przez miasto.
Auto jest na głębokie. Ale nie, chodzę w tym, pracuję normalnie w tym stroju. W tamtym roku chodziłem w dżinsach i w sandałach całą zimę, a w tym roku już idę w krótkich spodenkach. Nie, jakby nie ma sensu się okrywać.
Ale jak się przywitaliśmy, no to poczułam jednak chłód, więc czujesz ten chłód.
Tak, ale pozytywnie go odbieram. Zresztą no, skóra musi się schłodzić. No, jest na zewnątrz zimno, skóra ma bezpośredni kontakt z powietrzem, więc się schładza. Jest w środku gorąco.
Nie, ja tylko się upewniam, czy jesteś takim człowiekiem. Nie maszyną.
Niektórzy mówią, że jestem mutantem, ale pogodziłem się z tym.
Czy w ogóle morsowanie bez wdrożenia jakichkolwiek technik oddychania jest możliwe na dłuższą metę według ciebie?
Od razu z grubej rury taki przeskok, tak? Jakaś wyjęłaś tutaj teczka na mnie. Nie, to są różne aspekty. Ja akurat mnie zainteresowało coś. Ja mam taką naturę, że lubię pogrzebać. No, poglądy, co to za kamera, albo co się dzieje w momencie, kiedy jestem w tej wodzie. I tam na początku, wiadomo, były te nasze rozmowy. Adrenalinka, zanurzenia, oddech, tak, hiperwentylację. I tak, żeby sobie to w głowie poukładać, to tam gdzieś trochę poczytałem Wima Hofa, tak. Poczytałem później sobie o metodzie butejki, technikach oddechowych. No oczywiście Spotify jest kopalnią wiedzy i tam można się nasłuchać szarlatanów i można nasłuchać się i psychoterapeutów i ludzi, którzy lubią sobie eksperymentować z ciałem i z zimnem, tak jak ja. W międzyczasie dowiedziałem się, że spełniam definicję biohackera.
To znaczy?
Czyli takie osoby, która jakby zewnętrznymi bodźcami typu techniki oddechowe, typu kąpiele w zimie, typu sauna, typu jakiś tam rodzaj odżywiania, tak, czy dieta keto, którą sobie lubię cyklicznie stosować, to powoduje konkretny stan i ciała, i umysłu. No jest to biohacking, tak? Także nie wiedziałem, jestem
biohackerem. Czyli na początku tych technik oddechowych jakoś specjalnie nie stosowałeś, rozumiem, jak zaczynałeś swoją przygodę z morsowaniem?
Stosowałem je na początku w ramach odpalania dnia. To co Wim zaleca, w tej książce o Wimie Hofie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I tam jest właśnie ten podstawowy trening, czyli 3 cykle.
Czyli takie
40 głębokich, szybkich wdechów.
Wprowadzanie się w hiperwentylację.
Tak. Później na wydechu utrzymanie jak najdłużej tego stanu, czyli tam minutę, dwie, bez oddychania. Znowu 40, znowu wydech. I trzecia seria, wydech. I po tej serii jest taki moment, kiedy trzeba wstać. Na przykład zacząć robić pompki. No i to za pierwszym razem to rozwala mózg, bo tam
ja
położyłem się na ziemię, zacząłem robić pompki przy 40, bez oddychania, bez zmęczenia. Przestałem robić, bo stwierdziłem, że to jest coś dziwnego.
Ale wiesz, przy samej tej technice oddechowej to już człowiek trochę traci kontrolę nad sobą, widzi mroczki przed oczami.
Tak, kręci się w głowie.
Wkręci się w głowie, tak, właśnie ja tego próbowałam, więc to jest takie
dużej ilości
dziwne.
Tlenu, tak. Jest, ale po tym zimny prysznic albo beczka, jeżeli ktoś ma tak jak u mnie w ogrodzie, dzień jest zupełnie inny.
No ale po co to? W takim razie na przykład przy morsowaniu, no bo samo morsowanie wprowadza cię w hiperwentylację, nie musisz tego robić na siłę. A wiemy, że Wim Hof to właśnie...
Ciekawości. Znaczy Wim Hof jest w ogóle odklejeńcem pozytywnym. No i mnie motywował do takich właśnie poszukiwań i grzebania sobie w głowie i w ciele. No on to robił po to, żeby propagować kontakt z zimnem. Dużo tam jest jakichś technik medytacyjnych właśnie oddechowych u niego. I ten oddech siły na przykład, który też on tam... Jest dużo więcej. Ja akurat w jogę nie poszedłem. Ja bardziej tak jak mechanik po wykształceniu podszedłem do ciała i do umysłu. Rozebrałem na części pierwsze, jak to działa u mnie i
no i jak
i
to działa
stosować.
U ciebie? Co zauważyłeś?
No
bo tak jak podkreślałeś, to dla ciebie też jakaś dosyć nowa zajawka, tak? Od roku to... Tak
no
już...
rok, dwa, tak. Jakoś zacząłem sobie to systematyzować.
A morsujesz od ilu?
10. sezon zaczął się. Wcześniej to wszystko było tak na spontanie, ale jako, że wprowadzam dużo świeżaków, to też no, może chcąc, nie chcąc biorę jakąś tam po części odpowiedzialność za nich, więc staram się wiedzieć, co robię, więc to podstawowa reakcja, o której zawsze się mówi, że po zanurzeniu w wodzie mamy wyrzut adrenaliny, następuje hiperwentylacja, taki atak paniki powiedzmy. Da się to uspokoić. Teraz wiem dlaczego. Da się to uspokoić oddechem, bo przy krótkim wdechu odpala się...
Czyli jak uspokajasz to oddechem?
Oddechem właśnie.
Ale
krótki
jak?
Wydech, jakim, no... długi wydech. Krótki wydech, długi wydech. To jest najprostsze, co mogę zaproponować każdemu w momencie, kiedy
czuję stres.
Ludzie się stresują, nie wiedzą, co się dzieje. To jest najprostsza technika. Ja nie mówię o oddychaniu pudełkowym, o kwadratowym oddychaniu, które też jest świetnym ćwiczeniem odstresowującym.
To znaczy kwadratowe oddychanie?
Oddech dzielimy na cztery części. Wdech, 3 sekundy na początek, a docelowo mają być to odcinki 5-sekundowe. Zatrzymanie z tym wdechem, też na te 3 sekundy. Wydech, 3 sekundy. Zatrzymanie po wydechu, 3 sekundy. I tak 10 cykli. Możesz spróbować rewelacyjnie, odpręża, uspokaja. W COVID-zie mieliśmy te takie przyrządy do mierzenia saturacji na przykład. Testowałem, potrafi saturację podnieść o parę procent. Także świetne ćwiczenie, ale przede wszystkim uspokaja.
Ale co tobie to dało? Bo ja wątpię, żebyś był niespokojnym człowiekiem nawet przed tymi technikami oddechowymi.
No nie, no.
Raczej byłeś taki zawsze właśnie wyluzowany, ale...
Ale nie, bo ja pobudzony, nadpobudliwy. Teraz to się nazywa ADHD.
ADHD.
Tak. I robiłem kilka testów, zapiałem po 100% wszystkie, więc pewnie mam, tak. No ale przez te lata nauczyłem się jakichś tam mechanizmów ogarniania tego. No i zimno jest kolejnym z narzędzi. Potrafi uspokoić. Lepszym narzędziem, które teraz testuję, jest zimno połączone z gorącym, czyli bardzo ekstremalne saunowanie i długie zanurzenie zaraz po saunie w lodowatej wodzie. I właśnie tą sztuczką wciągam najwięcej ludzi do morsowania, bo zapraszam ich, wysmażam ich w tej beczułce, w saunie do 90 do 100 stopni, później do zimnej wody, do gorącej, do zimnej. I w pewnym momencie ktoś ma już w głowie odhaczone, że przecież siedział w wodzie 1 stopień, czy w zimie na przykład minus 3. Jak już w głowie jest odhaczone, że był w minus 3, no to do wody plus 2 bez problemu wejdzie, bo to wszystko jest tak naprawdę tylko i wyłącznie granica jest ustawiona w głowie.
Nad czym możemy zapanować w swoim umyśle dzięki tym technikom oddechowym? Bo to jest praktycznie manipulacja naszym umysłem.
No nie tyle manipulacja, to co jakby to spojrzenie, które teraz gdzieś tam po internetach po czytaniu zdobyłem, to jest to, że nasz mózg w większości jest artefaktem, takim mózgiem gadzim, mózgiem ssaczym, to są naleciałości przez te lata ewolucji, które powstały. I ten mózg jest automatyczny, on działa na odruchach, jego zadaniem jest utrzymanie ciała przy życiu. I dopiero kora przedczołowa, czyli ten ostatni element, który mamy jako homo sapiens, ogarnia to wszystko i analizuje. W momencie, kiedy się skupimy, no to widzimy to przez korę. Jeżeli robimy coś na automacie, szybko, tak, no to wszystkie te odruchy steruje zwierzaczek, który ma tam, nie wiem, ewolucyjnie milion lat.
Mm-hmm.
Chyba, że przestrzeliłem przez 100 tysięcy. Ale o to chodzi, tak, że tak naprawdę to są dwie różne osoby, taka schizofrenia troszkę.
Mm-hmm. Czyli możesz zapanować właśnie nad tym swoim ADHD w jakiś sposób?
Najprostsze narzędzie to właśnie ćwiczenia oddechowe, czyli krótki wdech, długi wydech, krótki wdech, długi albo pudełko. W tym momencie wchodzimy w kolejne pojęcie, czyli mindfulness, czyli ta obecność tu i teraz. W momencie, kiedy czuję ten oddech, wracam jakby z skupieniem do swojego ciała. Czuję na przykład, że jestem zdenerwowany, tak jak teraz się nakręciłem, bo temat, który mnie jeszcze kręci i jakby jest dla
program
mnie świeży.
Na żywo, tak. Przeżywamy to wszystko, prawda? Też tutaj jest ważny oddech, ponieważ jest trochę stresu. Jak to właśnie, zazwyczaj przy audycjach na żywo?
I w tym momencie wchodzi to, że już wracam do ciała, jest dłuższy wydech, spokojniejszy. I działa to w ten sposób. Krótki wydech powoduje wyrzut adrenaliny, długi wydech uspokaja organizm. W momencie, kiedy pilnujemy tego dłuższego wydechu, będąc w sobie, że tak powiem, uspokaja bardzo szybko głowę i rzadko kiedy jestem w stanie się zdenerwować teraz na przykład na ludzi jeżdżących po lubelskich ulicach, którzy jeżdżą jak jeżdżą. No, mamy teraz miks społeczności kulturowy, więc no, można się denerwować i ja sprzed 5 lat na pewno bym dużo więcej słowotwórstwa, że tak powiem, stosował niż teraz.
No tak, ale to zaskakujące w ogóle, jak za pomocą właśnie oddechu możemy zmanipulować tym umysłem, prawda? Że możemy tak wyuczyć się nowych mechanizmów działania.
To jest to, co przed programem ci zacząłem mówić i krzyczałeś, żebym nie kontynuował, bo to jest prosty mechanizm, tak? W momencie, kiedy jest sytuacja stresowa...
W jakim ty mnie świetle krzyczałam, ponieważ wiedziałam, że jak powiesz mi to osobiście, to potem na antenie tego nie powiesz, no.
Nie, ale to jest bardzo fajny mechanizm, który łatwo wytłumaczyć, tak? W momencie, kiedy jesteśmy zdenerwowani, jest wyrzut adrenaliny i zazwyczaj w takiej sytuacji stresowej jest hiperwentylacja. Dokładnie. Krótki oddech, tak, i człowiek jest poddenerwowany. Panaceum na to jest oczywiście wydłużony, spokojny oddech, ale działa to w drugą stronę. Czyli w momencie, kiedy ja siedząc teraz jestem spokojny, zrobię hiperwentylację, zacznę szybko dużo oddechów ładować w siebie, co jest na przykład w ketlach, które trenowałem dłuższy czas, podnosiłem ciężar oddechem siły, powoduje to wyrzut adrenaliny. I w momencie, kiedy mam wyrzut adrenaliny, możemy dużo więcej. Ja na przykład przygotowałem się do maratonu, bo półmaratonów nabiegałem się w swoim życiu i biegałem z grupą biegową w zasadzie na hiperwentylacji, na adrenalinie. Na każdym podbiegu było pompowanie co sekundę wdech-wydech i w każdy podbieg biegłem, że tak powiem, w trybie uciekaj-walcz.
Czyli doprowadzałeś swój organizm cały czas do tego wyrzutu adrenaliny,
tak,
która
tak,
pomogła
podkręcałem
ci.
Go, tak, tak. No, to jest uciekaj, walcz, albo druga część, którą teraz dopiero odkrywam na starość, wypoczynkowa, czyli układ współczulny i przyspółczulny. Mhm. Współczulny, odpowiedzialny, to jest też bardzo stary układ w naszym ciele, to takie artefaktowe zwierzątko, które właśnie odpowiada za walkę, ratowanie życia, a drugi za odpoczynek. No i tak... Od 2 lat próbuję się nauczyć też formy wypoczynku właśnie.
No i w ogóle chyba morsowanie to taki idealny poligon doświadczalny na tego typu eksperymenty, prawda?
Tak, jeżeli mamy świadomość swojego ciała, można dużo, dużo z tego wyciągnąć. No i dobrze jest mieć już te parę lat na karku albo taki wrodzony rozsądek, bo zdarzyło mi się parę rzeczy po drodze zrobić nieodpowiedzialnych i jeden palec na przykład u stopy nie ma czucia już na stałe.
No to mówiłeś o tych górach, tak? Że jak poszedłeś, tak?
Znaczy tak, bo my chodzimy w góry już od lat. I ja tam w tych właśnie zimowych sandałach chodzę po szlakach w Bieszczadach. I śnieg nie jest dla mnie straszny, ale to akurat była sytuacja, kiedy założyłem raczki na sandały i palec mi przymarł do sandała, a że adrenalina zrobiła swoje.
No właśnie,
zignorowałem
sygnały
z ciała,
kiedy...
i go odmroziłem.
No właśnie, bo czasami ta adrenalina potrafi stłumić takie normalne i zdrowe reakcje naszego organizmu, który właśnie każe uciekać.
No stąd też jestem teraz na tym etapie właśnie słuchania ciała i wyciszania go. I ten wyżej wymieniony mindfulness właśnie przy tym pomaga, tak? Bo to jest za każdym razem tak jak teraz. Już wydaje mi się, że mówię wolniej i mówię już spokojniej, bo wydłużyłem oddech. Wydech przede wszystkim, tak, i nie denerwuję się. W momencie, kiedy się nakręcam, jest krótszy oddech i to...
Czyli nie doprowadzamy się tylko do tej hiperwentylacji, ale musimy też jakąś kontrę przyjąć, prawda?
Tak, spokój. Znaczy to jest połączone. U mnie jest łatwiej, bo ja sobie to proste ćwiczenie, czyli krótki wdech i długi wydech, powtarzam 3-4 razy w tygodniu przy morsowaniu, przy morsosaunowaniu. Jeżeli morsujemy z sauną, to tam ja mam, tak jak wczoraj, 6 wejść do beczki z zimną wodą. To są 2-3 krótkie takie po minucie, a 2-3 minuty, kiedy jestem zanurzony po uszy i robię krótki wdech i bardzo długi wydech. Tętno mi bardzo spowalnia wtedy do 30 uderzeń, powiedzmy. I ja ten stan zapamiętuję. Jest to taki błogostan dla mnie, tak przyjemnie, że ja jest w trakcie sytuacji kryzysowej, odpalając długi wydech, mogę jakby wrócić do tego miejsca i stąd wystartować. Czyli mogę się uspokoić błyskawicznie.
A zastosowanie tych technik oddechowych jakoś pomaga w odczuwaniu zimna? To znaczy, że mniej czujemy to zimno?
Może raczej z innym podejściem do tego, bo ja zimno odczuwam tak jak każdy. Z tym, że dla mnie ono jest przyjemne i nie jest straszne.
Ale nauczyłeś tego odczuwania, albo tak, że tak podchodzisz do tego wszystkiego, swój umysł, czy to już naturalnie zawsze miałeś tak, że lubiłeś zimno?
Kiedyś się na tym zastanawiałem. Wydaje mi się, że lubiłem zimno. Lubiłem się czasem zbodźcować, tak? No bo przy ADHD jesteśmy żądli dopaminy, potrzebujemy tych stymulacji zewnętrznych różnych, tak? Albo jakieś skoki na rowerach, albo niektórzy skoki na spadochronach, latają, fruwają. Wiadomo, że też używki wchodzą najróżniejsze. No, a ja testowałem, więc albo ciężary, albo jakieś ekstremalne bieganie, albo na przykład stymulacja zimnem. Teraz wydaje mi się, że zimno jest najprzyjemniejsze i chyba najmniejsze zniszczenia, bo przy mojej wadze bieganie maratonu jednak zostawia jakiś tam ślad na szkielecie. Ciężary kiedyś też bardziej targałem niż podnosiłem, teraz dopiero wiem, że można to robić dużo lepiej technicznie, więc...
Powiedziałeś, że te techniki oddechowe pomagają w tym, że inaczej odczuwamy to zimno. To znaczy w jaki sposób?
Znaczy może na nie tyle zimno, każdą sytuację można inaczej...
Tak, ale właśnie już rozmawialiśmy, jak to w życiu jest, że możemy zapanować nad stresem, a w samym morsowaniu jak to wygląda?
No, samo morsowanie też jest sytuacją stresową, tylko bardzo, i wyłącznie. Tak. I to jest sytuacja stresowa w warunkach kontrolowanych, tak. A takie sytuacje stresowe to w zasadzie jest trening przed sytuacjami stresowymi w życiu. No bo może mnie zdenerwować ktoś na drodze, może mnie jakiś... A miałem nie przeklinać, więc osoba niekulturalna o niskiej inteligencji przechodząc ulicą, tak, może mnie zdenerwować. Mogę się odpalić i zareagować na tym samym poziomie, a mogę ogarnąć to szybko skupieniem, jakimś wydechem i nie zareagować, albo odbić to jakąś prostą, krótką ripostą. No, są różne metody. Mi się wydaje, że mi to bardzo dużo dało. Uspokoiło mnie. Kiedyś eksperyment przeprowadziłem na swoim ciele, bo z dzieciństwa miałem traumę. Bałem się dentysty. Mm. Nie wiem, czy ostatnio się mówiłem, ale...
Coś chyba o tym, na ten temat rozmawialiśmy, tak?
No, no i to jakby to samo, czyli uspokojenie ciała w zimnej wodzie, tą reakcję stresową. To samo zastosowałem na fotelu dentysty. Poprosiłem o leczenie bez znieczulenia. I ta panika, która była w głowie, bo 6-letnie dziecko bało się dentystki, sadystki w moim ciele, no ciałku.
Tak, kiedyś to trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj.
O, nikomu nie życzę tego. Do tej pory pamiętam i to... Najgorszy horror chyba. Natomiast no, tutaj już było równie przyjemnie jak u ciebie, tak? Muzyczka, miły pan doktor, klimatyzację nawet mi obniżali do 18 stopni, żeby mi się przyjemniej leżało.
No pewnie.
No i w pewnym momencie stwierdziłem, że to bez sensu, że to jest głupie. Poprosiłem brak znieczulenia, okazało się, że całkiem spory ubytek był, więc dostałem od razu skok na głęboką wodę. Pierwsze uderzenie tego bólu w mózgu było dość duże. Wdech, długi wydech. Wdech, długi wydech i przy trzecim i czwartym rozluźniłem ciało. Okazało się, że to w zasadzie to są tylko ukłucia w szczękę, a nie ten ból, który wydawał się w głowie, że rozsadzał czaszkę, tak. Bo to bardziej działało przerażenie i kalka tego wydarzenia, kiedy miałem 6 lat,
niż realna sytuacja.
Czyli zacząłem działać z poziomu kory. Zobaczyłem, że to tak naprawdę jest śmieszne, tak, że to przestraszone dziecko jakby podbija to wrażenie wielokrotnie. Nie było to adekwatne. No.
Dziś moim gościem jest prezes Lubelskiego Klubu Morsów Paweł Drozd.
Czas zuchwałych.
Prezes Lubelskiego Klubu Morsów Paweł Drozd jest dziś ze mną w studiu. Morsowanie to chyba taka prawdziwa hormonalna mieszanka. Na początku jest adrenaliny, wyrzut tej adrenaliny po zanurzeniu w zimnej wodzie. Potem w mózgu wydzielają się endorfiny, czyli hormon szczęścia, i na koniec jeszcze do tego wszystkiego jest kortyzol. To jest naprawdę, już można zwariować.
Nie wiem, czyli czy kortyzol nie będzie drugi, że mamy adrenalinę, później hormon stresu, a na końcu endorfinki.
A potem endorfinki, no.
Tak, jako nagroda. Wydaje mi się, że po tym, jak już mózg widzi, że sytuacja stresowa została opanowana, człowiek wyszedł z tej wody, przeżył, ubrał się, to dostaje endorfiny jako nagrodę, bo to ciągle jesteśmy takim prostym zwierzaczkiem, tak? Więc ten mózg ma proste mechanizmy, żeby nas regulować i sterować. No.
Którą część najtrudniej przetrwać? Ten wyrzut adrenaliny, do której części najtrudniej właśnie wytrzymać?
Wydaje mi się, że wyrzut adrenaliny chyba najbardziej uzależnia i tutaj dlatego tyle osób się od tego zimna uzależnia. A ja z czasem tej adrenaliny praktycznie już chyba nie mam. Więc, znaczy może jest, ale jest już na takim poziomie, który jakby nie boostuje mnie. Ja bardziej wolę tą drugą część, gdzie jest ten kortyzol, który sobie mogę ogarnąć. No i endorfinki, które mi się fajnie rozkładają przez cały dzień później. No tak jak dzisiaj dzień zacząłem od beczki i jestem lekko pobudzony, ale mam spokojną głowę.
I kiedy u ciebie wydziela się ten kortyzol? No bo ty już jesteś na pewno bardziej odporny na to zimno.
Myślę, że nie jestem w stanie tego poczuć. Wiem, że to jest hormon stresu, więc w momencie, kiedy stresuję swoje ciało zimnem, w momencie, kiedy to zimno przestało być stresujące dla mnie, to może się go mniej wydziela. Dlatego teraz tą granicę gdzieś przesuwam, potrafię na przykład chodzić cały dzień rozebrany.
No i to jest
rozebrany,
to niebezpieczeństwo, o którym wspomniałeś, że przyzwyczajasz się do tej adrenaliny.
Ale
jeśli
też
tak nie
trenuję
czujesz
ciało.
I potrzebujesz coraz więcej ta granica u ciebie się cały czas przesuwa, to może być niebezpieczne.
Może być i tak jak mówiłem, popełniłem błędy, tak, początkowo za długa ekspozycja na śnieg, chodzenie na bosaka po zamarzniętej ziemi przez długi okres i odmroziłem palec. W tej chwili jestem w stanie chodzić ponad godzinę boso po śniegu, po lodzie i nic mi się nie dzieje, stopy mam cały czas ukrwione, nawet nie bledną, więc da się to wytrenować, ukrwienie da się poprawić. Ważne, żeby na początku mieć kogoś doświadczonego ze sobą, bo adrenalina potrafi tak odciąć zdrowy rozsądek i po co.
No właśnie, pamiętajmy, że mamy do czynienia jednak cały czas z bardzo ekstremalną aktywnością, no chociaż tak. Staje się ona coraz bardziej popularna. Nie wiem, czy to dalej trwa, ten wielki boom na morsowanie.
Wydaje mi się, że jeszcze ze 2-3 lata i będzie na olimpiadzie, przynajmniej w Polsce, tak, bo to już cała
no
otoczka
właśnie,
wokół tego powstała sportowa taka.
No tak, tylko że sam temat jest już coraz bardziej bagatelizowany. Ludzie sobie już, wiesz, po prostu wychodzą z domu, gdzieś się udają na jakieś, nad jakieś jezioro czy gdzieś i na własną rękę, bez jakiegoś specjalnego przygotowania, nałożą czapkę i rękawiczki i wchodzą do zimnej wody.
No dlatego ja zmieniłem teraz front. Wcześniej goniłem ludzi siłą do wody praktycznie. Mówiłem, nic wam nie będzie. Teraz jakby namawiam do tego kontaktu z zimnem, ale w rozsądny sposób, bo przez te 10 lat się trochę napatrzyłem na sytuacje kryzysowe, których nie będę opowiadał, ale no wiem, że są zagrożenia.
Mm-hmm, ale trochę opowiedz może, jak to wygląda, jeżeli nieodpowiedzialnie do tego podejdziemy. Tak, no, z twojego doświadczenia, to
z
co
mojego
widziałeś?
Doświadczenia na pewno na przykład morsowanie po większej ilości alkoholu może spowodować hipotermię. To taką naprawdę, która odcina ciało. I zdarzyło mi się 2 razy zasnąć po stem głębokim, kiedy ciało było już naprawdę wymęczone.
Mhm. A często właśnie ludzie łączą alkohol z morsowaniem?
Wydaje mi się, że zbyt często.
No właśnie, bo to jest to takie podejście na rozgrzewkę, nie?
Znaczy nie, chyba raczej z tego, co ja widzę, na rozgrzewkę myślę, że świeżaki tak, bo to dodanie sobie odwagi, to mi się wydaje, że raczej później po, taka typowo polskie podejście, tak, bo ten alkohol jest tutaj wszędzie, tak. Człowiek się rodzi, jest podlewany alkoholem aż do śmierci i tutaj taka celebracja tego, że przetrwałem. Mm. Zamiast cieszyć się z tych endorfin, które mamy po samej kąpieli od mózgu, no to gdzieś tam z zewnątrz jest dostarczane jeszcze.
A jakie ludzie najczęściej popełniają błędy? Ten gang świeżaków.
Gang świeżaków? No wszystko, co adrenalina podsunie, tak. No, według mnie najczęstszy błąd to jest taki, że po wyjściu z tej wody ta adrenalina nosi i ciało, które jest niezahartowane, nieprzystosowane jeszcze do tego zimna, jest zbyt długo wystawiane na zimno. Tak. Na zimne powietrze, często ludzie jeszcze biegają na bosaka po śniegu, potrafią się zagadać stojąc boso na zamarzniętej ziemi i tracą bardzo dużo ciepła przez stopy. Może sobie nie odmrożą stóp, ale po pierwszej takiej kąpieli w dobrych warunkach ekstremalnych można się rozchorować, można dostać zapalenia płuc.
No tak, adrenalina znieczula, nie? W pewnym sensie.
Tak, no bo to jest ten hormon, który
ma ciało i umysł.
To się odpala ten właśnie układ uciekaj, walcz. Mamy przetrwać. Kosztem zdrowia, kosztem złamania, tak? No przecież są te urban, te legendy, gdzie ludzie ze złamaną ręką, nogą biegną, nic nie czują, bo adrenalinka, nie?
Dokładnie tak. Ale potem, przynajmniej ja tak mam po takim wyrzucie adrenaliny, jest taki rodzaj zejścia, wypalenia w ciągu dnia. To już jest później. Człowiek się czuje tak, jakby, nie wiem, przepracował 2 tygodnie z rzędu bez...
No musi być, to kolejne dziwne słowo, które z internetu wyczytałem, homeostaza. Musi być, skoro przesuwamy gdzieś to ten suwak bardzo...
Jakich ty mądrych słów używasz?
No internet, co ja na to poradzę.
Cię naczytał w tym
jak
internecie.
Jak już mówiłem, lubię wiedzieć, co robię, więc...
Mów do ludzi.
Dobra, stan równowagi. Jeżeli przegniemy, tak, boostujemy ten organizm dość długo, później on musi dojść do siebie, więc żeby wrócić do tego stanu zero, do równowagi, musi gdzieś później być dołek, nie? I też oczywiście ja to robię w drugą stronę teraz.
Ale masz takie, rzeczywiście odczuwasz coś takiego, jak taki rodzaj wypalenia? To jest taki dziwny stan, bo to nie jest zwykłe zmęczenie. To jest coś jeszcze innego. No człowiek czuje się tak, jakby go z energii, ktoś wyssał z niego energię.
Zdarza mi się, ale to też dopiero od 2 lat, kiedy zacząłem jakby skanować to swoje ciało i patrzeć, co się ze mną dzieje, bo w momencie jeszcze 2-3 lata temu,
nie
kiedy byłem zmęczony, to po prostu brałem kawę i już nie byłem zmęczony, tak? Albo szedłem trening robić.
To.
Tak, tak. No, jak połowa populacji biegłem do przodu, nie? Nie wiadomo gdzie, po co, tak? Praca, coś tam dalej, do przodu.
Czyli ignorowałeś to, a teraz co, skupiasz się bardziej na tym? Tak. Pozwalasz sobie na ten...
Słucham ciała, tak, tak. Zresztą ciało w tym roku przypomniało. Po challenge'u jeszcze, bo budowałem dom, będąc już dziadkiem 40-paroletnim, dość mocno zaorałem ciało i później przez rok to ciało wytykało wszystkie kontuzje sportowe z całego, ciężary, taekwondo, bieganie, wszystkie złamania, zwichnięcia po kolei, wszystko zostało odhaczone. Drugi raz przeżyłem.
Dzisiejsi 40-latkowie to 30-latkowie, także nie przesadzaj już.
Nie, ja mentalnie mam jakieś 16 lat, także spokojnie.
Tak, bo tak mówi się, że u mężczyzn jest najgorsze pierwsze 40 lat życia. Potem już jest jakoś lepiej.
U mężczyzn, u chłopców.
Tak. Dokładnie.
Mam nadzieję, że troszkę dorastam, ale też to jakby wychodząc z tego morsowania, bo to jest takie narzędzie, które daje mi możliwość wyjścia z siebie albo wrócenia do siebie i obserwowania tego wszystkiego na spokojnie.
Mhm. Wiele badań wskazuje na te korzyści zarówno dla ciała, jak i umysłu właśnie wynikające z morsowania, ale wciąż nie można zapomnieć, że to, tak jak już mówiliśmy, jest to dosyć cały czas bardzo ekstremalna aktywność wymagająca przede wszystkim jakiegoś, nie tyle co doświadczenia, co przygotowania. I gdzie się przygotowywać, jak się przygotowywać do tego, żeby do tego dosyć, wiesz, podejść mądrze i rozważnie. Bo pewnie są cały czas, to jest temat, który cały czas się zmienia, prawda, to morsowanie. Nowe wyniki badań cały czas wychodzą, cały czas pokazywane są nowe korzyści płynące z morsowania.
Jak tak, to teraz jest ich zdecydowanie za mało.
Ty wcześniej też chyba robiłeś na przykład rozgrzewkę przed morsowaniem. Teraz mówisz, że należy z tego rezygnować.
Tak, ja już nie rozgrzewam się od dłuższego czasu. No, na prostą logikę, znaczy, żeby logicznie podejść do tematu. Wchodzimy do tej wody, żeby się schłodzić. Wychodzić ciało, żeby ono później mogło naturalnie wrócić do stanu sprzed i rozgrzać się. No to po co robić rozgrzewkę? Po co rozgrzewać się, żeby się schłodzić? Więc dużo, dużo fajniej się morsuje rzeczywiście. Wiadomo, że jeżeli zrobimy to w ten sposób, że ktoś przyjdzie w kurtce, rozbierze się i wejdzie do tej wody, albo stoi zmarznięty na brzegu i później wejdzie, nie jest przystosowany, będzie mu niekomfortowo. Może zrobić parę przysiadów, poprzeciągać się krążenie, żeby ruszyło spokojnie. Natomiast bieganie, rozgrzewanie ciała powoduje to, że to ciało się szybciej schłodzi później. I jakby to też są różne szkoły, te 2-3 minuty, które wszyscy mówią, że te właściwości prozdrowotne można uzyskać. No bo można zrobić w dowolnym stanie, po rozgrzewce, bez rozgrzewki, każdy jest w stanie to znieść.
No bo Wim Hof też, prawda, zaleca te 3 minuty na początku spędzenia w zimnej wodzie, żeby tego czasu nie przekraczać. Tak, zaczynamy od 3 minut i to jest, można powiedzieć, bezpieczne dla każdego. To jest uniwersalny czas? Czy są jednak takie przypadki,
to
gdzie trzeba...
To dużo zależy od tego, tak, co jest na zewnątrz i wewnątrz, bo zdarzały mi się dni, kiedy ja energetycznie byłem dość mocno chyba wypalony i po prostu po 2-3 minutach czułem bardzo duży dyskomfort i wychodziłem z wody. Chyba najkrócej siedziałem.
Co to znaczy dyskomfort w twoim przypadku? Kiedy ty osobiście czujesz, że coś jest nie tak?
Może nie, że jest mi zimno, bo to zimno mam już dość mocno zaprogramowane, że ono jest przyjemne, ale podstępne pytanie mi zadałaś, widzisz. Muszę się nad tym zastanowić, jak pojawi się taka sytuacja.
No bo istotnie... jednak jest coś takiego, że rezygnujesz, wychodzisz, wiesz, że to nie jest ten czas, ale...
To chyba się czuje w ciele, tak? To jest jakiś... muszę to przeanalizować, jak mi się pojawi, chociaż teraz będzie ciężko pewnie, ale są sytuacje, kiedy, no nie wiem, mieliśmy kąpiele nocne, o. To jest, było tak często, że ja pracowałem od rana do wieczora i prosto z pracy zjeżdżałem na tą kąpiel nocną. Wtedy wiadomo, gdzieś tam człowiek pije kawę u klienta, słabe nawodnienie, nie zawsze zdąży zjeść posiłek albo z jakiś śmieciowy posiłek i ładuje się do tej wody. No i w tym momencie jakby brakuje energii, tak? Czy nie wiem, czy po prostu są mitochondria wypalone, czy gdzieś. No jest ten dołek energetyczny w ciele i jest to on pogłębiany przez tą zimną wodę.
No dobrze, a jakim takim znakiem niepokojącym dla człowieka, który po raz pierwszy morsuje, powinien być? Jaki taki sygnał jest niepokojący? Kiedy
myślę, że
nie powinien
tak
go
dużo
ignorować.
I to widać gołym okiem, tak? Bo jeżeli ktoś nie opanuje tego ataku paniki, to hiperwentylacja przechodzi w taki stan, kiedy zapinają mu się mięśnie klatki piersiowej, przestaje praktycznie oddychać.
Widziałeś takie sytuacje u pierwszaków?
Wielokrotnie. Ostatnio mieliśmy nawet świeżaków, weszli po pas i dziewczyna, która z nim wchodziła też pierwszy raz, poszła dalej już do naszej brygady, która morsuje od lat i tam wprowadzili ją dalej, a ja ze świeżakami zostałem po pas w wodzie i oni już byli tak zblokowani, tak spięci, że za moją namową zrobili 2 przysiady i wrócili do brzegu. Bo mogłoby się to skończyć, pewnie by się nic nie stało, Natomiast mogło im się dość mocno zablokować głowa i ten kontakt z zimnem w przyszłości byłby utrudniony.
Ty już się na to napatrzyłeś. Jak to wszystko wygląda, jeżeli właśnie dzieje się coś niepokojącego? Jak to rozpoznać? Co się dzieje z człowiekiem? Bo pamiętajmy też, że to zimno wpływa na naszą psychikę i na nasze myślenie. Możemy trochę je... Wiesz, nie wyostrza na pewno.
Tutaj przydał się ratownik medyczny, który by to ładnie rozrysował. Na pewno wiem, że są te etapy tej hipotermii, bo pierwsza hipotermia drżeniowa jest zdrowym objawem. Czyli wchodzisz do tej zimnej wody, załóżmy, że drugi, trzeci raz już nie masz tej reakcji takiej, gdzie masz zaciśniętą klatkę i boisz się po prostu, tak? I przestajesz oddychać. Tylko, że adaptujesz się do tego, próbujesz się odprężyć w tej zimnej wodzie i no, po minucie, po dwóch czy po pięciu na pewno, już u świeżaka, zaczynasz się trząść, nie? Tak jak zimna się trzęsiesz, nie? Bo po deszczu zmogłasz. I wieje wiatr na przykład. To jest naturalna reakcja organizmu. Wszystkie mięśnie drgają, żeby wygenerować ciepło, żeby cię rozgrzać.
Więc tego się jeszcze nie boimy.
To jest spoko, ale w momencie, kiedy się trzęsiesz i zaczynasz mówić bełkotliwie, znaczy tak jak przy wylewie, że starasz się powiedzieć coś normalnie, a mówisz, słyszysz, że te zamieniasz sylaby, że zaczynasz mówić nieskładnie, bełkotliwie, to już wchodzimy w drugi etap i to już jest sytuacja kryzysowa. Trzeba szybko reagować, czerwone światło
i trzeba szybko wychodzić.
A jeżeli chodzi o samo ciało, to odmrożenie, z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli palce u nóg czy u rąk na przykład bieleją, no to spoko, krew ucieka, to jest jeszcze w porządku. Jeżeli tracisz czucie albo się pojawia mrowienie, no to już jest tak na początek sygnał ostrzegawczy, bo później będzie ciężko jakby odkryć to następne etapy.
Bo na początku czujemy milion igiełek, prawda, w naszym ciele. I to jest też okej, to jest normalne.
Te mityczne milion igiełek, tak, za którymi tęsknię ciągle. Tak.
Ale potem mówisz, że co, że możemy stracić czucie, tak?
To jest naturalne, dlatego ta polska forma morsowania powstała.
Który mówi, że uciekaj?
Tak, i ja dlatego jestem przeciwnikiem morsowania w tych butach, czapkach, rękawiczkach. Mamy trzy główne receptory zimna, stopy, dłonie i uszy. Z jakiegoś powodu wszystkie te trzy receptory są, te części najbardziej wrażliwe na ciepło czy zimno, są przykryte. Czyli ta stara szkoła morsowania mi się w ogóle nie podoba, jestem przeciwnikiem i nie zgadzam się z tym. Wolę robić to, im mniej odzieży, tym lepiej.
Bo mi się wydaje, że też te części ciała najszybciej, wiesz, odmrażają się po prostu. Uszy, właśnie, dłonie
i dlatego stopy. To byłaby chyba najzdrowsza forma, jeżeli jesteś świeżakiem.
Bo ciało nam podpowiada.
Wchodzisz na krótko, jest ratunku. Jeżeli nie jesteś frikiem pod wpływem alkoholu, narkotyków i ogarniesz tą adrenalinę, to wyjdziesz, tak? No bo to będzie mocny sygnał z ciała. W momencie, kiedy te trzy receptory są zablokowane, to można sobie, tak jak ja na początku, jakby wziąć za punkt jakiś ambicjonalny, żeby 15 minut wysiedzieć. To jest bzdurą, że z zegarkiem w ręku, niezależnie od tego, jak się czuję, jaka jest pogoda na zewnątrz.
Głupota,
i
tak.
Wyjść na przykład i pojawiały się takie czerwone placki na udach, to były jakieś tam początki odmrożenia, to krążenie wracało i było w porządku. Natomiast no, nie było to przyjemne i według mnie w ogóle bez sensu, tak? No bo miałem wtedy gdzieś tam ręce nad wodą, opaskę na uszach, a wychłodziłem sobie uda. To zamiast tak naprawdę dobrze pomorsować, to schłodziłem sobie uda. Gdybym był, nie wiem, lekko atletą, biegaczem, siatkarzem, ma to sens, tak? Bo skasowałem wszystkie mikrokontuzje od pasa w dół, w porządku.
To brzmi teraz logicznie, wiesz, z tymi rękawiczkami, bo na początku to nie do końca to rozumiałam, a to faktycznie jest to głos, który nam podpowiada dobrze w tym momencie, prawda? I zabijamy go, wkładając ten
no to tak trochę jakby mechanik, zaświeciła się kontrolka od oleju, on by zamalował go markerem, tak? No, już się nie świeci, proszę jechać. No.
Jedziemy dalej, my też. Paweł Drozd, prezes Lubelskiego Klubu Morsów, jest dziś moim gościem.
Czas zuchwałych.
Paweł, a pamiętasz swoje pierwsze zimne kąpiele w ogóle? 10 lat temu to się rozpoczęło, ale jak to się dokładnie rozpoczęło?
Czy tak naprawdę to najstarsze zimne kąpiele, które pamiętam, to z kolegą z podstawówki, w czwartej klasie podstawówki, zerwaliśmy się ze szkoły i poszliśmy się wykąpać, bo już jest ciepło, był kwiecień. I pękała krana na rzece, więc poszliśmy się wykąpać. Tak, to chyba było pierwsze morsowanie, które pamiętam. A 10 albo 11 lat temu miałem morsowanie takie, czułem potrzebę kontaktu z zimnem, już wtedy gdzieś tam zaczynałem się hartować, ale nie byłem jeszcze wtedy morsem i to był bardzo głupi pomysł, bo byłem nad morzem wtedy w zimie i ostatniego dnia stwierdziłem, że pójdę spróbować i wszedłem po kolana w wodę, może po pas. Oczywiście zacisnęło mi klatkę, po czym jeszcze morze chciało mnie zabrać, bo przyszła fala i prawie mnie przykryło, więc bardzo szybko uciekłem. Na szczęście więcej szczęścia niż rozumu przeżyłem i
ale to jeszcze nie było wtedy tak bardzo popularne, no bo teraz jest moda, rzeczywiście coraz więcej ludzi ima się tego, ale wtedy to była dosyć niszowa sprawa. Jeszcze na tych morsów patrzyło się trochę jak na takich dziwolągów.
Na frików, tak. No. Może dziwoląg będzie chyba lepszy jednak, tak. Takie dziwadła, tak. No. Jakieś mutanty, co oni robią.
No to tak, ja pamiętam, że to zupełnie się wszystko zmieniło, jeżeli chodzi o podejście właśnie do tej aktywności. Ja tak... Ale ciebie to w jakiś sposób zainteresowało, spodobało ci się właśnie w tym morzu, tak?
No właśnie nie.
No to jak to? Nie spodobało
ale
się, ciągnęło
mnie dalej. Obejrzałem wcześniej na YouTubie taki filmik z Dziarskim Dziadkiem. Mhm. I to mi mózg rozwaliło strasznie, bo to był stary powstaniec warszawski, 70 parę lat. I on wymyślił sobie, żeby zachować sprawny umysł i ciało. Codziennie się naciera śniegiem w ogrodzie, ląduje w beczce z zimną wodą.
Tak jak ty teraz.
Wciąga śledzie, tak. I tak zaczyna dzień. Jakbyś sobie go posłuchała, wtedy niestety zmarł już. Ale wtedy to było 72 lata, chyba miał na karku. Wypowiadał się jak dużo lepiej, jak nie jeden w tej chwili młody, zanurzony w smartfonie. A kondycyjnie też, no. 72 lata, tam brzuszki, rowerek, zasuwał wszystko. No i codziennie właśnie takie ciało odpalone. Bardzo zresztą mądrze o tym opowiadał i tak właśnie podchodził do tego tak jak ja, czyli no, brał swój organizm, na nim eksperymentował. Ja też jestem empirystą, więc muszę.
A to, że masz jakieś takie naturalne predyspozycje, no bo jednak, wiesz, morsowanie kojarzy się z ludźmi jednak bardzo postawnymi. Ty jesteś człowiekiem, którego trudno przeoczyć.
Dyplomatycznie nazywasz grubasa.
Nie powiedziałabym o tobie grubas, ponieważ jesteś taki zbity. Więc grubas jednak bym nie powiedziała, ale rzeczywiście trudno cię przeoczyć. Chociaż chyba naszemu realizatorowi się udało.
Znaczy, mamy w klubie bardzo szczupłe osoby też i jakby to niczym nie przeszkadza. To jest tak naprawdę morsujemy tylko po to, żeby nasze ciało wróciło, czy też wytworzyło większą ilość brunatnej tkanki tłuszczowej, która odpowiada za termogenezę. Mhm. Dzieci po narodzinach mają bardzo dużo tej tkanki i dzięki temu na przykład można te dzieciaki w wózkach wystawiać na śnieg na zewnątrz, w zimie.
Także każdy może próbować.
Każdy
nawet
może, zresztą
szczupli.
Większość budowlańców na przykład, tych, którzy robią w zimie na dachach czy na rusztowaniach, oni mają podobną ilość tkanki brunatnej jak ja. No, bo są odsłonięci, kark jest odsłonięty, twarz często bez czapki, gdzieś tam luźno ubrany, ponieważ no, jednak pracują na wysokości czy gdzieś na otwartej przestrzeni. I oni tak naprawdę morsują na sucho.
A ja tak właśnie się zastanawiam, jaka grupa społeczna dominuje wśród miłośników zimnych kąpieli? Są to osoby, które pracują za biurkiem, czy właśnie mają jakąś taką pracę związaną ze stresem i chcą się odstresować?
Tutaj
przeróżnie.
Nie ma reguły. Ja kiedyś tak starałem się zrobić. To jest rozpiętość wiekowa od 4 do 74, społeczna od robotnika po profesora, bo mamy i takich w klubie. Wszelkiej maści. Tak naprawdę niczym to nie przeszkadza. I to, co jest najfajniejsze w morsowaniu, że w wodzie wszyscy jesteśmy równi i to jest też fajne.
Piękny koniec. Pawle, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dla ciebie mam takie specjalne życzenia dla ciebie, czyli jak najniższych temperatur.
Oby się spełniły.
Dobrze. Dziś moim gościem był Paweł Drozd, prezes Lubelskiego Klubu Morsów. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Czas zuchwałych.